Bierzemy dwa jajka.
Obieramy mleko.
I nadziewamy z patyczki do szaszłyków.
Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami.
I podgrzewamy cztery ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
Miksujemy przez 15 minut. Posypujemy to wszystko drobną przetowaną wodą.
Do śniadania kroimy i podsypujemy sosem.
Z małym kurczaka.
Dużą ilością galaretki z łososia.
I mamy już pyszne pączki.
To wszystko mieszamy.
Czekamy aż teraz wyrośnie nam ciasto. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu.
Słuchaj dalej. A nóż, widelec, przyda ci się to w kuchni.
Takie czasy, że znalazłbym się w środku lasu i ktoś by mi przyniósł polowaną zwierzynę, to bym sobie potrafił z tym poradzić od początku do końca, bez żadnego sprzętu i bez żadnych elementów, które są dzisiaj w normalnym trybie nabywane, i potrafiłbym z tego zrobić całkiem smaczne wędliny.
Okej, dobrze. No czy dobrze, czyli zaczynamy. Pierwsze pytanie jest, dlaczego warto robić jedzenie w domu?
No, podstawowa rzecz, tak, takie jest popularne hasło teraz wypromowane przez jedną z pani, która prowadzi popularny program telewizyjny, wiem co jem, i to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, żeby szanować swoje ciało, jesteśmy tym co zjemy, i nie jest to dobre, kiedy wrzucamy do naszych żołądków produkty, które no, w niektórych przypadkach można określić niemalże jako niejadalne. Jeżeli ja wykonuję jakąkolwiek wędlinę, to nie ma takiej szansy, żeby z 1 kg mięsa wyszło mi 2 kg wędliny. Tak? Ten stosunek zawsze jest
odwrotny.
A wszyscy chyba wiemy, co był taki okres już na szczęście dzięki temu, że ta pasja coraz większą ilość ludzi ogarnia, to ten trend się zaczyna cofać. Także coraz rzadziej możemy znaleźć wędlinę, w której jest 50% mięsa, a jeszcze to mięso to też nie jest mięso, tylko tak zwane mięso oddzielane mechanicznie.
Czyli tak zwane.
No, dokładnie, coś co praktycznie mięsem nie jest. Tak.
Dobrze, ale to czy producenci mają obowiązek zamieszczać na etykietach taką informację, że produkt zawiera MOM, czyli mięso mechanicznie oddzielane?
Tak, tak, to przynajmniej u nas w Polsce tak jest. Nie wiem jak tam w innych krajach jakie przepisy obowiązują, ale myślę, że wszyscy, którzy mieszkamy w Unii, podlegamy tym samym przepisom pod tym względem. Więc taka informacja jest zawarta, no ale sam fakt, nawet jeżeli używamy porządnego mięsa i używamy go w ilości 80% składowej danej wędliny, to też ciągle jest za mało. To też znaczy, że reszta do 100% to jest coś, co mięsem nie jest, a najczęściej jest to woda i wszystkie inne składowe, które powodują to, że ta woda nie chce od razu z tego mięsa wyciec, a jednak tam pozostaje. Czyli generalnie im mniej uczciwy producent, im mniej stawiający na jakość, a że tak powiem, starający się sprzedać, jak najwięcej zarobić i sprzedać nam wędlinę o pogorszonej jakości, to sprzedaje nam jakąś porcję wody w cenie mięsa.
Okej, dobrze. To powiedz mi taką rzecz. Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z kimś, kto postanowił podjąć takie wyzwanie, albo powiedzmy nasłuchał się różnych takich historii, teorii spiskowych, takich historii, że czeka nas jakaś wojna, zagłada, że musimy zaopatrzyć się w jakąś finkę, nóż i inne rzeczy, i związane z tym takim survivalem, taką szkołą przetrwania, czyli powiedzmy no samemu przygotować, tak jak powiedziałeś, w lesie samemu przygotować sobie jedzenie. No oczywiście nie robimy tego w lesie, tylko robimy to w domu, ale chciałbym, żebyśmy właśnie w tej chwili przeszli do tego, czym się powinniśmy posługiwać, jaki sprzęt powinniśmy się zaopatrzyć, jeżeli chcielibyśmy zrobić jakieś jedzenie, powiedzmy no, na początek jakąś powiedzmy kiełbasę, nie wiem, jałowcową na przykład, prawda? Co powinniśmy mieć?
To w ogóle wyroby domowe możemy podzielić na wiele takich podstawowych grup, tak, pomijając wyroby płynne, różnego rodzaju wina, nalewki, tudzież destylaty, nie wszędzie dozwolone do produkcji domowej. Mamy też tak zwane mięsa, czyli szynki, karkówki i tym podobne produkty wytworzone z całych mięśni bądź części tych mięśni. No i mamy to mięso, które jest rozdrobnione, czyli kiełbasy. No, kiełbasy to bardzo szeroki temat. Można powiedzieć, że są, można pierwsze kiełbasy wcale nie najłatwiejsze, ale bezsprzętowo tak. Możemy wykonać, niemalże bezsprzętowo, to możemy wykonać te właśnie najbardziej popularne i najbardziej podstawowe kiełbasy, na przykład taka kiełbasa biała.
Tak.
Można niemalże w całości wykonać za pomocą noża. No i ewentualnie niewielką ilość tego najtłuszczego mięsa, które jest składową tej kiełbasy, możemy to przepuścić przez maszynkę. Wystarczy zwykła maszynka do mięsa, wystarczy, większość tych maszynek ma tą podstawowy lejek do nadziewania kiełbasy, kupić jelita i taką kiełbasę białą już sobie w domu wykonać można. Ale to jest taki najprostsza kiełbasa, czyli kiełbasa parzona,
tak.
Gdzie mięso rozdrabiamy, nadziewamy do jelita bądź osłonki sztucznej i parzymy w garze i jest kiełbasa parzona. Druga kiełbasa, która podobnie nie wymaga jakiejś większej ilości sprzętu, ale wcale nie jest najłatwiejszą do wykonania, to są kiełbasy dojrzewające. Takim typowym przykładem jest tutaj palcówka. Taka dziwna nazwa, ale no. Dotyczy to kiełbasy, którą w dawnych czasach nadziewało się poprzez zwykłą zwiniętą korę bądź jakiś inny element naturalny pozyskany, który dało się ukształtować w postać lejka i tak. Wpychało do jelit za pomocą palca. Stąd taka nazwa. To jest kiełbasa ściśle dojrzewająca, nie wymaga żadnego sprzętu. Świeże mięsko wpakujemy, właśnie kroimy w kostkę, pakujemy do jelita, zawiązujemy i odstawiamy do suszenia. Cały proces dojrzewania odbywa się w warunkach takiej chłodnej spiżarni.
No właśnie, chciałem zapytać o temperaturę, czyli to jest taka temperatura pokojowa, czy to raczej taka obniżona?
Pierwsze dni to tutaj jest temperatura zawsze pokojowa, bo chodzi o to, żeby zastartować przemiany enzymatyczne. Mhm. Dawniej mięso, że tak powiem, z naturalnej produkcji było bardzo aktywne enzymatycznie. Dzisiaj w hodowlach często się doprowadza do tego, że ta aktywność jest troszeczkę mniejsza, dlatego dodajemy często pół łyżeczki cukru, na przykład po to, żeby poprawić warunki panujące w mięsie, zmienić jego pH, żeby te reakcje enzymatyczne mogły łatwiej zachodzić.
Aha.
Także pierwsze kilka dni do tygodnia trzymamy w temperaturze pokojowej. To jest to największe szaleństwo, które się odbywa w mięsie. Mięso w tym czasie, ta kiełbasa, niezbyt ładnie nawet pachnie. Nie jest to taki piękny, aromatyczny zapach.
Tak.
Ale to jest ten najważniejszy okres. Potem znosimy to do pomieszczenia chłodnego. Idealnie, jeżeli ono jest niezbyt naświetlone, nie za ciepłe, ideał 10 stopni, góra 15. Im chłodniejsze, tym lepsze. Powinno być to pomieszczenie przewiewne. Powinno być to pomieszczenie, w którym nie ma zagrzebienia i tym podobnych rzeczy. Też powinna być to najlepiej. To jest pora nieaktywności owadów, chociaż w porze aktywności owadów możemy też wykonać taką moskitierę, to klatkę z moskitierą, tak. Której to będzie dojrzewało w środku. Taka kiełbasa po 3 tygodniach bez żadnego sprzętu jest gotowa do jedzenia i jest naprawdę cudownie pyszna.
Dobrze, a poczekaj momencik, czyli na przykład no jeżeli ktoś ma w bloku, no to jest niemożliwością, żeby miał taką chłodną piwnicę, bo przeważnie w piwnicy idą węzły ciepłownicze i w piwnicach, w blokach jest przeważnie ciepła. Natomiast jeżeli ktoś mieszka w jakimś domu wolnostojącym, gdzie jest dom podpiwniczony i nie ma tam ogrzewania, tam znajdzie chłód. Natomiast chciałem zapytać się, czy można taką kiełbasę zawiesić w takiej jakiejś osłonie, tak jak powiedziałeś, przedinsektowej, w studni po prostu. W studni jest bardzo chłodno tam, ale nie wiem, jak tam z wilgotnością może być problem.
Może być za duża wilgotność. Nie testowałem tego nigdy w studni, ale w ziemiankach jak najbardziej się to chowało, a ziemianki też są dość wilgotne, tylko ważne jest to, żeby był przewiew powietrza. Tutaj są istotne takie elementy, żeby się poszczególne pędka tak. Z sobą nie stykały, bo jak się stykają, to się tworzą te ogniska wilgoci i tutaj się może coś zacząć dziać. I ważne jest to, żeby był przewiew. To też nie jest tak, że takie kiełbasy nie da się wykonać w bloku. Da się wykonać w zależności, jaką temperaturę utrzymujemy w mieszkaniu. Poza tym te piwnice, nawet jak grzane, to ci, którzy mają okienko w piwnicy i mogą sobie to okienko uchylić, to jest w tym momencie odrobinę chłodniej i taką kiełbasę da się zrobić.
Aha.
I żeby tak nie uciekać od wędlin jeszcze dojrzewających, a na chwileczkę opuścić temat kiełbas,
tak.
To w bloku zupełnie bez przeszkód, w bloku można wykonać dwie podstawowe wędliny dojrzewające, czyli na przykład schab dojrzewający i karkówkę dojrzewającą. Jest to bardzo proste, bo metoda szybka, nawet powiem bezpieczniejsza, chociaż według mnie mająca pewne wady, to polega na tym, że się najpierw topi mięso w szklance cukru, potem w szklance soli. Chodzi o to, żeby odprowadzić jak największą ilość wilgoci. Aha. Ja tej metody staram się nie stosować. Stosuję metodę taką, że pomijam ten etap odprowadzenia wilgoci, a daję od razu przyprawy skomponowane w taki sposób, żeby nie było to zasłone. Tak?
Tak.
Czyli tam załóżmy na kilogram mięsa jedną do maksymalnie dwóch łyżeczek soli. I to soli zwykłej, soli niepeklującej. I do tego są oczywiście przyprawy takie, jakie to lubi. Tam tymianek, majeranek, czosnek, pieprz oczywiście. Może być mielone ziele angielskie. To już kwestia gustu. To nacieramy taką wędlinkę. Stawiamy ją w lodówce, w takim pojemniku, żeby łatwo było odprowadzić to, ten sok, który mięso będzie puszczało. Codziennie trzeba to mięsko obracać, codziennie trzeba ten sok, który, tą wilgoć, która zostanie uwolniona, odebrać i codziennie dosypać świeżą porcję tych przypraw na wierzch, żeby cały czas ta powierzchnia była sucha. Bo takim pięciodniowym pobycie w lodówce,
tak,
wyciągamy to z lodówki albo w siatkę wędliniarską, albo w popularną, dawniej stosowaną damską pończochę. Wkładamy taką wędlinę, przeciągamy ją przez tą pończochę 3-4 razy po to, żeby gęsto i porządnie ją ścisnąć i normalnie w warunkach zimowych w ogrzewanym mieszkaniu stawiamy na szafie na około 5 do 7 dni. I po tym okresie ta wędlina, przepraszam, tak, bo coś chciałeś powiedzieć?
Nie, dobrze, proszę.
Po tym okresie ta wędlina gdzieś dwukrotnie zmniejszy swoją objętość. Może też na początku wystąpić taki okres, takie zjawisko, że będzie ociekała, kapała, więc coś trzeba pod nią postawić. I po tym czasie, po tych 5-7 dniach, my to wkładamy z powrotem do lodówki. I w lodówce teraz trzeba dbać o to, żeby to, jak otwieramy tą lodówkę, to tą wędlinę obrócić, tak, żeby też ona nigdzie nie było takiego miejsca, że się gdzieś skondensuje wilgoć, więc ją obracamy i trzymamy ją tak w lodówce od 7 do 14 dni i mamy wspaniałą wędlinę dojrzewającą, za którą musielibyśmy w sklepie zapłacić naprawdę duże pieniądze, a wykonaliśmy ją w bloku, w warunkach domowych i bez żadnego sprzętu.
Okej, okay, dobrze, ale tak powiedzmy, jeżeli momencik byśmy tak weszli w takie szczegóły. Idę do sklepu, do jakiegoś zaprzyjaźnionego masaża, mam dojście do dobrego kawałka właśnie tej, powiedziałeś, karkówki, tak?
Tak.
Karkówki przynoszę do domu, no jeżeli to jest większy kawałek, to jakoś robię takie dwie mniejsze porcje i szykuję tą zalewę. Czy to jest marynata, tak? Można to
nie,
nazwać?
To nie jest marynata. Nacieramy to suchymi przyprawami.
A, suchymi przyprawami, aha.
Tak.
A ta woda to w jakiś naturalny sposób wydziela się z tego mięsa, tak?
Tak, dokładnie, bo jest jedną ze składowych jest sól, a sól powoduje to, że woda się chętnie wydziela z mięsa. I co jest istotne, nie stosujemy do wędlin dojrzewających nigdy mięsa mrożonego. To zawsze musi być mięso świeże.
Aha, rozumiem.
Nie ma takiej pewności, że z mięsa mrożonego nie wyjdzie, ale zawsze jest to, że mięsa wielokrotnie mrozić nie można i ten czynnik rozmrożenia powoduje czasami aktywowanie tak zwanych form przetrwalnikowych drobnoustrojów. My chcemy tego unikać, więc najlepiej mięso świeże, mamy wtedy gwarancję efektu.
Okej, okay, dobra. Czyli tak, już wiemy, że dlaczego robimy sobie w domu? Dlatego, że chcemy wiedzieć, z czego to się składa. Do robienia będzie potrzeba, do palcówki nie potrzeba nic, tylko chęci. W sumie tutaj do tej karkówki też.
A żeby zrobić coś więcej, no to już by się przydało sprzęt. Wspomniałeś o kiełbasie jałowcowej.
Tak, od tego jest jeżeli
to,
możliwe.
Jest to przykład, tak, jest to przykład kiełbasy, którą wykonuje się raczej z dobrych jakości wędlin, czyli z szynki, z wołowiny maksymalnie drugiej klasy. Składową tłustą takiej kiełbasy zwykle jest pod gardle znaczy wszystkie te składowe tłustsze zawsze musimy zmielić na drobnych oczkach z tego, co tam ewentualnie na tych lepszych kawałkach mięsa mamy jakieś tam wtrącenia tłuste, to też to na drobnych oczkach mielimy, a na pozostałe frakcje dzielimy na te, które zbielimy na oczkach powiedzmy 8 na maszynce i na oczkach 12 albo na szarpaku, tak to w zależności od tego, jakie kawałki chcemy mieć. Możemy też pokroić to nożem. I tutaj już jest pierwszy sprzęt, czyli maszynka, nie zwykła maszynka do mięsa, tylko maszynka, która ma w komplecie cały zestaw sitek różnego rodzaju, żeby móc rozdrabniać mięso na różnego rodzaju frakcje. Ale to jest sprzęt, który i tak generalnie w każdym domu jest. Tak. Jeżeli byśmy chcieli teraz to nadziać, to oczywiście większość z tych maszynek ma tak zwany podstawowy lejek i możemy to za pomocą tego podstawowego lejka to nadziewać. Jest to trochę obarczone wadą, ponieważ maszynka, zwłaszcza elektryczna do mięsa, ale ręczna też, razem z mięsem wpompowuje nam dość sporej ilości powietrza do jelit, co powoduje to, że wystąpią takie puste przestrzenie. Tak. Musimy potem wykuwać to powietrze. Więcej jest roboty z tym. Dużo łatwiej taką rzecz się robi nadziewarką. Nadziewarka najpierw jest sama napełniana w taki sposób, że nie ma tam, aż ograniczamy, bardzo ograniczamy ilość powietrza, która się w niej znajdzie, a dopiero potem za pomocą tłoka wypychamy to do jelita. Oczywiście to nie jest tak, że się nie da zrobić kiełbasy bez nadziewarki. Da się. Zacznijmy, zróbmy najpierw, nawet obarczając ją tym błędem, że gdzieniegdzie nam się tam dostanie trochę powietrza i nie damy rady się go pozbyć. Tak. To i tak lepiej jest wykonać taką kiełbasę raz, drugi, trzeci w oparciu o domową maszynkę i potem, jeżeli widać, że nam się to podoba, wychodzi i nas to bawi, no to doinwestować się i zakupić jakąś nadziewarkę typową do kiełbas. Tak? No i tutaj wybór jest naprawdę ogromny. Ewidentnie odradzam nadziewarki wykonane z aluminium, tak? A nadziewarki wykonane ze stali nierdzewnej, to już każdy musi rozpatrzyć warunki, jakie ma w domu, jak ją może zamocować, jak ją może postanowić, to wtedy czy poziomą, czy pionową wybierze, to już jest sprawa wtedy indywidualna. Ale za pomocą nadziewarki możemy wykonać jednorazowo większą ilość kiełbasy, naprawdę bez tego problemu przepychania i walczenia z tym powietrzem.
No ja pamiętam z jednych z filmików, że ty tam używałeś jakiegoś rękawa foliowego.
To było do zupełnie innej kiełbasy. Zaraz do tego podejdziemy. Okay, przejdziemy.
Dobrze.
Bo tutaj kiełbasa jałowcowa jest niestety kiełbasą wędzoną. I to wędzoną w taki sposób, że nie da się wykorzystać do tego prostszych wędzarni czy namiastek wędzarni. To musi być wędzarnia, może być to wędzarnia typu beczka, jeżeli ktoś ma szansę taką u siebie gdzieś na ziemi postawić,
tak.
Ale musi być to wędzarnia w pełnym tego słowa znaczeniu, tak? Czyli typowa wędzarnia dymna, gdzie mamy szansę kontrolować zarówno temperaturę, jak i poziom nadmienia. No i wtedy te składowe mięsa i przyprawy nadają jej odpowiedni smak, a do wędzenia jeszcze dorzucamy gałązki jałowca, które też dodają ten dodatkowy aromat i mamy domową kiełbasę jałowcową. Ale wspomniałeś o tej metodzie właśnie innej, bezsprzętowej. Można wykonać wędlinę domową w oparciu o zwykłą osłonkę poliamidową, gdzie przygotowujesz farsz do kiełbasy, tak jakbyśmy mówili, w taki sam sposób, rozdrabniasz za pomocą różnych oczek maszyny.
Tak, tak, tylko poczekaj Artur, ale powiedz, jakie rodzaje mięsa powinniśmy przygotować do tej kiełbasy jałowcowej? Żebyśmy mieli jakąś podstawę po prostu.
Tak, ale to już wspominałem o tym, że jałowcową głównie wykonuje się szynki z wołowiny maksymalnie drugiej klasy.
Dobrze, ale powiedzmy, czyli kupuję, nie wiem, 2 kilo tej szynki.
No jeżeli bym miał podać jakiś taki standardowy...
Mniej więcej, żebyśmy się trzymali jakiś ram, wiesz?
Rozumiem. Na 5 kilo powiedzmy, to jest tak około 3,5 do 4 kg szynki, od 0,5 do 0,7-8 kg wołowiny, no i z 0,5 kg podgardla, tak?
Tak.
To wszystko powinniśmy zamknąć w ilości około 5 kg.
Tak.
A podstawowe przyprawy są bardzo proste, wcale nie takie bogate, bo podstawowe przyprawy to jest oprócz soli peklującej w tym przypadku, dodawanej w rozsądnych ilościach, jest pieprz czarny mielony, jest czosnek, jest jałowiec mielony. Tak? Na takie 5 kg powiedzmy w granicach 90 do 100 gramów soli peklującej Pieprz czarny około 10 gramów, 2-3 ząbki czosnku w zależności od wielkości, świeżego oczywiście, no i jałowiec, wcale też nie tak dużo, bo na tą ilość 1 gram na każdy kilogram, czyli 5 gram. Jakby ktoś nie zdążył zanotować, jak chciałby skorzystać, to zapraszam na mój kanał na YouTubie, tam ta kiełbasa jest opublikowana zarówno jako przepis, jak i też jako metoda wykonania w postaci filmu.
Okej, dobra. Czyli tak, czyli już jest zrobiona kiełbasa, a możesz coś opowiedzieć o tej wędzareczce?
Wędzarnie generalnie, w zależności od tego, jakie mamy warunki, ci, którzy mieszkają w blokach, no są, można powiedzieć, praktycznie pozbawieni szansy. W niektórych warunkach, w niektórych okolicznościach można wykorzystywać wędzarenkę taką, która jest używana przez wędkarzy bardzo często. I ta wędzarenka, tak zwana balkonowa, tarasowa, daje proces pośredni trochę do wędzenia, ale to nie jest dokładnie wędzenie. To jest, powiedzmy, obróbka termiczna w atmosferze dymu. Jest to proces pośredni, który można wykorzystać. Jeżeli możemy to wynieść na balkon i nasi sąsiedzi nie będą mieli nam tego za złe, że troszeczkę aromatu i niewielką ilość dymu na tym balkonie wytworzymy, a jest to zdecydowanie mniej niż robi to zwykły grill, to w takich warunkach możemy sobie coś takiego zrobić. Latem można byłoby to nawet zaryzykować zrobić w mieszkaniu pod warunkiem, że mamy porządny wyciąg włączony do kanału wentylacyjnego, który nam tą niewielką ilość dymu z domu wyprowadzi. Zimą bym tego nie robił, jednak to jest trochę dymu i ten dym się jednak osadzi na elementach mieszkania.
Czyli powiedzmy z tą wędzareczką, jak ty powiedziałeś, wędkarską, tak?
No, bardzo często używaną, zwłaszcza w Skandynawii, do wędzenia ryb. Ona się doskonale nadaje właśnie do wędzenia ryb, do wędzenia niewielkich ilości mięsa, do wędzenia serów się nadaje. A tak jak powiedziałem, jest to proces trochę pośredni. Jest to obróbka termiczna w atmosferze dymu. Nie do końca daje taki efekt, jaki daje, że tak powiem, dorosła wędzarnia. Ale jeżeli mamy już jakikolwiek kawałek ziemi, gdzie możemy sprzęt wędzarniczy zainstalować, czy też własnej produkcji wykonany o własny pomysł, czy zaczerpnięty z internetu, czy też zakupimy profesjonalną wędzarnię w postaci takiej, że przyjedzie nam firma i ją wymuruje, albo któryś z automatów obecnie bardzo popularnych na rynku, to od tej chwili jesteśmy w zasadzie niezależni, jeżeli mamy odrobinę wiedzy wędzarniczej i mamy taki sprzęt, mamy go gdzie postawić, jesteśmy w stanie wykonać bardzo, bardzo dużą ilość wędlin wędzonych zarówno na zimno, jak i na ciepło. To w zasadzie możemy się uniezależnić, praktycznie się uniezależnić od przemysłu mięsnego, wędliniarskiego w tym sensie, tak?
Dobrze, a gdzie taką wędzareczkę można sobie kupić, powiedz?
Jeżeli chodzi o wędzarnie murowane, to tych firm jest mniej, ale na pewno je gdzieś tam w internecie znajdziecie. Ja osobiście jestem zwolennikiem tych dostępnych dzisiaj wędzarni automatycznych bądź półautomatycznych z generatorami dymu, ponieważ naprawdę one spełniają wszelkie wymogi, jeżeli chodzi o jakość wędzenia, dają bardzo wysoki poziom kontrolowania warunków, a przy tym nie absorbują nas. Jednak każda wędzarnia, którą sobie sami wybudujemy, jest oparta o technologię pozyskiwania dymu, tak zwaną ogniową, czyli dokładamy kawałki drewna i kontrolujemy palenisko, no to wymaga stałego nadzoru i tutaj trzeba być albo już zupełnie emerytem, albo być z takimi zasobami finansowymi, że nie musimy pracować, to wtedy możemy spróbować dzięki takiej wędzarni osiągnąć tą niezależność od przemysłu wędliniarskiego. Ale jeżeli ktoś tak jak ja stara się wytwarzać zdecydowaną większość wędlin, które spożywa, to wędzarnia właśnie taka typu właśnie półautomat z generatorem dymu jest idealnym rozwiązaniem, bo wymaga ograniczonego nadzoru, jest dość energooszczędna, bo zrębki tam się zużywa w ilości kilku litrów na jedno wędzenie, a to są niewielkie, bardzo niewielkie koszty. Te wędzarnie są z reguły, chociaż nie wszystkie, izolowane, więc też nie ma strat termicznych. Warunki w nich są kontrolowane, w związku z tym wędlina naprawdę wychodzi pierwszej klasy.
Okej, okay, dobrze, a powiedz
mi... Takich sklepów jest pełno. No. Ja nie chcę tutaj reklamować własnego, tak? Jeżeli ktoś chce, to mnie tam gdzieś znajdzie, ale jest tego na rynku bardzo sporo, także wystarczy wpisać wędzarnia.
To znaczy mi chodziło bardziej o to, wiesz co, jeżeli ty używasz jakiejś wędzarni, albo może używałeś kilku, to możesz podsunąć komuś, kto jest zielony w tym temacie, na co powinien zwrócić uwagę, wiesz, no bo w tej chwili niestety prawdziwych sprzedawców jest jak na lekarstwo i większość ludzi, którzy tam sprzedają, nie wiem, buty czy coś innego, to wiesz, no bardzo dobre, proszę sobie kupić, prawda? Nie ma takich, którzy by szczerze doradzili, wie pan, w zależności do czego pan potrzebuje tą wędzarkę, na przykład tą wędzarkę konkretnie, jakie pan ma warunki, co pan chce osiągnąć, jak często pan będzie jej używał, w jakich ilościach, ile tego mięsa będzie pan wędził, to wiesz co, no to rzadko kiedy. Być może w tych sklepach specjalistycznych już tacy ludzie są i o tym mówią, że nie wciskają tego, co zalega na magazynie, tylko wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tego, który szuka takiej wędzareczki. Także bym poprosił ciebie, jeżeli możesz w paru takich punktach powiedzieć, o co się pytać, na co zwrócić uwagę, wiesz.
No ja przeszedłem etap wędzarni typu beczka i znam wszystkie wady i zalety tego rozwiązania. I jak tylko pojawiła się możliwość korzystania z wędzarni z generatorem dymu, to przesiadłem się natychmiast na wędzarnię typu Borniak i jestem z niej bardzo zadowolony. Jest to wędzarnia, która ma osobne grzałki do utrzymania temperatury w komorze i ma osobne urządzenie, tak zwany generator dymu, który, co jest istotne, ma mechanicznie wymuszony ruch zrębek, czyli tam nie podlega nic żadnym metodom zawodnym, grawitacyjnym i ma tylko jeden element obrotowy tak naprawdę, więc szansa na to, że się cokolwiek zepsuje, jest niewielka. No i to jest najważniejsze. To bym polecał wszystkim pasjonatom chcącym się zaopatrzyć w tego typu sprzęty, żeby szukali przede wszystkim prostoty. Im większa prostota danego urządzenia, tym mniejsza szansa, że cokolwiek się w nim zepsuje i tym większa szansa na niezawodność. Drugą rzecz to jest to, gdzie ta wędzarnia jest produkowana, czyli polecam tutaj producentów naszych krajowych, bo jest szansa na serwis zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny. No i trzecia rzecz, najlepiej zapytać od razu sprzedawcę, jakie części do danej wędzarni są dostępne od ręki, jakie są ich ceny, tak? Żebyśmy wiedzieli, jak nam się takie urządzenie po jakimś czasie zacznie wyeksploatowywać i będzie wymagało serwisu, jakie to będą koszty tego serwisu. No i to są trzy podstawowe pytania, które powinniśmy sprzedawcy zadać. Jeżeli sprzedawca sensownie odpowiada, jeżeli sprzedawca potrafi powiedzieć, czego i ile do danej wędzarni potrafimy włożyć i jakie długo trwają procesy wędzarnicze, czy możemy wędzić na zimno i na ciepło. Jeżeli sprzedawca takie odpowiedzi zna, to się zna też na temacie i potrafi doradzić. Jeżeli będzie coś kręcił, to proponuję zmienić sklep i zadzwonić do innego sprzedawcy.
Okej, dobrze. Czyli mamy polskich producentów, u których możemy się zaopatrzyć taką wędzareczkę, czyli tak już wiemy, jaką mamy zrobić tą kiełbasę jałowcową, mamy maszynkę do mięsa, a powiedz mi o takie rzeczy, tak jak wspomniałeś tutaj o jelita, wspomniałeś o jakichś osłonkach syntetycznych i czy jakieś inne rzeczy, o jakichś tam, nie wiem, czy saletry używasz, jakichś takich rzeczach około tych robienia na przykład tej kiełbasy, gdzie to się takie coś, bo chyba w sklepie takim, nie wiem, jakimś sieciówce w Biedronce tego nie da.
No raczej nie. To są sklepy specjalistyczne, sklepy wędliniarskie, przepraszam, albo sklepy, które jako swój asortyment traktują szeroko rozumiane wyroby domowe. Także w takich sklepach możemy otrzymać tego rodzaju rzeczy. Im sklep bardziej kompletny, im szerzej traktuje daną tematykę, tym więcej osprzętu różnego rodzaju mieć powinien. No saletry generalnie się dzisiaj już praktycznie nie stosuje. Częściej używa się soli peklującej, ale głównie dlatego, że w tych domowych warunkach saletrę musimy naprawdę bardzo, bardzo uważnie rozważać, tak, bo tam są maksymalnie 2 gramy na kilogram mięsa, łatwo tutaj przesadzić. Sól peklująca jest bezpieczniejsza w dawkowaniu, ale też nie należy jej przesadzać, bo z kolei składowa podstawowa soli peklującej jest, no nie, nie, to jest jednak konserwant, tak, to jest jednak konserwant mający w przypadku przedawkowania no niezbyt korzystne oddziaływanie na nasz organizm. Także nie przesadzać, przemysł musi tego stosować odpowiednio duże ilości, dlatego że tam nie jeden człowiek pracuje, przy procesie produkcji pracuje wielu ludzi, musi ta ilość azotynów, które dodają do mięsa, być na tyle skuteczna, żeby zahamowała wszelkie niedoskonałości danego procesu produkcji. My w domu dbamy o to, żeby to zrobić czysto, żebyśmy my byli czyści, żeby nasz sprzęt był czysty. W związku z tym możemy sobie pozwolić na pewne ograniczenia w ilości stosowanych azotynów i dzięki temu wykonać wędlinę zdecydowanie zdrowszą. Jeżeli chodzi o osłonki, to podstawowe osłonki, wiadomo, jelita, tak? Jelita baranie, jelita wieprzowe, to są osłonki naturalne, które można w takich sklepach specjalistycznych dostać, ale też można dostać i w supermarketach. Jeżeli chodzi o innego rodzaju osłonki, kolagenowe, białkowe, poliamidowe, to raczej już w marketach tego nie dostaniemy, chyba że dany market ma stanowisko wędliniarskie, takie typowe, ale w każdym sklepie, który się tą dziedziną zajmuje, w sklepach internetowych bądź w sklepach stacjonarnych, takie jak moje, bez problemu można takie rzeczy dostać, wystarczy wejść do internetu i poszukać. I jest, są tego różnego rozmiaru, różne kalibry, należy tylko pamiętać o głównym przeznaczeniu, że w jelitach naturalnych, czyli w jelitach wieprzowych i baranich możemy zarówno parzyć, jak i wędzić, w osłonkach białkowych, kolagenowych również te same procesy, w osłonkach poliamidowych wyłącznie parzenie, tutaj proces wędzenia nie wchodzi w grę.
Aha, no właśnie, czyli używamy jelit wieprzowych, tak?
Standardowa kiełbasa to są jelita wieprzowe.
Tak. Dobrze. Okej, w porządku, dobrze. No to już o tej jałowcowej opowiedziałeś. Powiedz mi, ja przepraszam, bo tak się tak zamyśliłem, się wsłuchałem w taką długą twoją wypowiedź. Jakie tam temperatury wchodzą w rachubę przy takim wędzeniu? Bo na jednym z filmów oglądałem, tam w sumie nawet chyba, żeś dwa dni wędził jakąś tam kiełbasę.
Oj, nawet więcej. Krążą legendy o 40-dniowych wędzeniach, tak? Że jest to wędzarnia rozpalana w niskiej temperaturze na godzinę dziennie przez wiele dni. Ale tak naprawdę wędzenia dzielimy generalnie na dwa, może maksymalnie trzy rodzaje, czyli wędzenie zimne, wędzenie w temperaturach zimne. Zimne z reguły traktowane jest do 27 stopni, do 30 stopni, chociaż tak naprawdę ta przemiana białkowa zaczyna się dopiero w okolicach 40 stopni.
Więc... No właśnie.
No, dlatego właśnie każda temperatura, która jest poniżej tej przemiany, mogłaby być traktowana jako wędzenie zimne, ale generalnie uznaje się, że nie powinno się wędzić w temperaturach wyższych niż 30 góra kilka stopni i traktować to jako wędzenie zimne. I teraz im niższa temperatura, tym wędzenie dłuższe. W temperaturze w okolicach 30 stopni będziemy mogli takie wędzenie zakończyć prawdopodobnie w ciągu jednej doby. Może nawet szybciej, a w wędzeniach poniżej 20 stopni, przepraszam, będziemy wędzili już dwie albo i trzy doby. Mogą to być wędzenia ciągłe, czyli rozpoczynamy i wędzimy do skutku, ale nie każdy tak może, nie każdy ma taką możliwość. Te wędzarnie, nawet półautomatyczne, wymagające ograniczonego nadzoru, jednak też jakiegoś tam nadzoru wymagają.
Tak.
I nie wszyscy mogą sobie pozwolić, żeby one sobie tak nocą bez tego nadzoru hulały. W związku z powyższym też się często przerywa to wędzenie i rozpoczyna następnego dnia. To przy zimnych wędzeniach bardzo istotne jest to, żeby pierwszego dnia to wędzenie było na tyle długie, żebyśmy zobaczyli pierwsze skutki dymu na wędzonej wędlinie. Jak zobaczymy, że to się delikatnie już kolorek zaczyna chwytać, to możemy uznać, że pierwszy dzień wędzenia został zakończony, a potem w następne dni zwykle wędzimy od 4 do 8 godzin, jak nam ten czas pozwala. No i teraz w zależności od warunków, czy możemy to przechowywać w wędzarni, tą wędlinę pomiędzy wędzeniami, czy nie. To też jest istotne, czy w tej wędzarni się kondensuje wilgoć, czy tam jest przepływ powietrza, możemy zapewnić. W razie, gdyby było takie zagrożenie, że coś tam się może właśnie zbyt dużo wilgoci w tej wędzarni pojawić w trakcie przerwy, to lepiej jest wędlinę wyjąć, utrzymać ją właśnie w jakimś pomieszczeniu takim przewiewnym, a potem zadbać, żeby przed kolejnym etapem wędzenia zarówno wędlina, jak i wędzarnia były ponownie suche i rozpocząć wędzenie. No to słuchaj, nie wspominałem o tym, ale to musielibyśmy naprawdę po jakiś temat, jeden program poświęcić tylko i wyłącznie czemuś takiemu jak wędzenie. Wtedy można byłoby omawiać poszczególne etapy przygotowania do wędzenia, ale tak, żeby podstawowy i pierwszy błąd wędzenia wyeliminować tym, którzy już teraz będą próbować, to proszę pamiętać, że wszystko, co wkładamy do wędzarni, musi być idealnie suche. Tak, najlepszym takim przykładem jest wziąć fragment papierowego ręcznika i dotknąć na przykład do mięsa. Jeżeli nie przenosi się wilgoć na papierowy ręcznik, znaczy się, że wędlina jest odpowiednio wysuszona. Przy kiełbasach to trudniej stwierdzić, bo tam takich ilości wilgoci nie ma, ale naprawdę porządne wysuszenie to jest pierwszy stopień do szczęścia, czyli do osiągnięcia wędliny o właściwym smaku, właściwym kolorze i prawidłowo uwędzonej. Jeżeli wdrożymy wędlinę wilgotną, na pewno stracimy na tym, tak? Teraz idąc dalej, kolejne wędzenia to są wędzenia w temperaturach pośrednich, zwykle 40-60 stopni. W takich warunkach najczęściej wędzimy, jeżeli planujemy kolejny etap obróbki, czyli parzenie. I tutaj ten proces w zależności od temperatury może trwać 6, 8, 10 godzin, w zależności od tego, co wędzimy i w jakiej temperaturze z tego zakresu się ustawimy. I potem po tym okresie, jak już widzimy na oko, że wędlina nam pięknie wygląda i już byśmy ją konsumowali, ale wiemy, że jeszcze nie przeszła przetworzenia cieplnego, bo temperatura była za niska, no to przenosimy, wyjmujemy to z wędzarni, przygotujemy jakiś zwykły gar, w którym nagrzejemy wodę do odpowiedniej temperatury i albo robimy to metodą naszych dziadów, czyli oni robili to na pierwszy szum. Dzisiaj powinniśmy jednak korzystać z technologii i
użyć termometru.
I użyć termometru dokładnie. I tutaj możemy albo mierzyć temperaturę wody i zwykle taka temperatura w zależności od rodzaju wędliny jest to od 70 paru do 85 stopni i czas parzenia, tutaj są różnego rodzaju wzory. Mówi się na przykład, że po 10 minut na każdy centymetr średnicy, tak? Albo też po godzinie na każdy kilogram masy, jeżeli to są większe kawałki.
Aha.
Tego typu przeliczniki się stosuje, a bardziej precyzyjnie możemy to zrobić w ten sposób i tutaj już nie będę teraz tych temperatur rzucał, ale one są do znalezienia w internecie, że wbijamy termometr w baton mięsa albo w pęto kiełbasy i mierzymy temperaturę, jaką wędlina osiąga wewnątrz, w środku. No i od punktu osiągnięcia tej temperatury 10-15 minut odczekamy i możemy stwierdzić, że jesteśmy już szczęśliwymi posiadaczami zaparzonej, gotowej kiełbasy czy wędliny.
Dobrze. Czy może to byłoby jakieś ułatwienie, gdybyśmy używali, powiedzmy, niektóre firmy, które sprzedają garki, również mają w swojej ofercie taki panel elektryczny do podgrzewania. I tam jest właśnie termostat i tam można sobie ustawić jakąś określoną temperaturę i wtedy sobie tam by pyrkało, bo chyba najtrudniej to byłoby na gazie, bo gaz raczej tak. Nie ma.
No ja używam parnika elektrycznego, który jest wyposażony w termostat i na nim ustawiam temperaturę. Aha. Także, no ale to jest, ja jestem już wędniarzem z krwi i kości i wiem, że robię tego bardzo dużo, więc taka inwestycja dla mnie była rzeczą normalną, ale na początku spróbujmy w zwykłym garku, a jak się to, tak jak mówiłem wcześniej, spodoba, to inwestować w sprzęt jak najbardziej można i taki warnik jest rzeczą naprawdę wskazaną. Zwłaszcza jeżeli mielibyśmy do zaparzenia, powiedzmy, udziec tylną szynkę wieprzową o masie początkowej 10 kilo, to utrzymanie temperatury w miarę stałej na kuchence gazowej, no to winszuje.
To jakaś wielka brytwanka by musiała być, albo jakiś kamienny, duży, żeliwny, jakiś ogromny garnek.
No mój warnik ma 30 litrów i sobie z tym procesem radzi.
O, no właśnie, no 30, no ale tak przeciętnie w domu garki są takie mniejsze raczej, chyba że ktoś używał jeszcze...
Dlatego mówię, że to w zależności od potrzeb i możliwości należy się doposażać wtedy, kiedy jesteśmy już przekonani, że dany sprzęt jest tam potrzebny i będzie wykorzystany, a nie tylko będzie stał na półce. Ale teraz idąc dalej, bo omówiliśmy dwa podstawowe procesy wędzenia. Trzeci taki podstawowy to jest właśnie dość szybki zresztą, bo w tym momencie załóżmy taką kiełbasę, jak jałowcową, o którejśmy tu wspominali, tak? My ją wędzimy tak. 3-4 godziny w temperaturze 70-75 stopni. Tak. Kiełbasę suszymy najpierw, potem wędzarnię nagrzewamy do tej temperatury i do takiej gorącej wędzarni wkładamy tą kiełbasę. A na ostatnie 30 minut, tak około, podnosimy temperaturę do 90 stopni. I to mamy kiełbasę, która jest przetworzona cieplnie już w wędzarni. Ona nie wymaga dodatkowego parzenia, tak? Jest przetworzona cieplnie. I teraz, jeżeli ją winiemy, ona jest od razu do konsumpcji, a jeżeli ją powiesimy na kilka dni w temperaturze pokojowej, to mamy od razu kiełbasę w wersji podsuszanej, co też bardzo wielu taki właśnie efekt lubi. Tutaj też możemy się wspomagać oczywiście termometrem, jeżeli nam na początku brak doświadczenia, czy chcemy być pewni, że wszystko jest okej, więc możemy w baton kiełbasy, w pento wbić termometr i jechać na tą temperaturę przetworzenia mięsa.
Tak.
Ale możemy się też posłużyć właśnie taką metodą przybliżoną i jeżeli tutaj damy na pewności 10 minut więcej, to się nic nie stanie.
Okej, dobrze. To czyli mamy tak, omówiliśmy karkówkę, kiełbasę jałowcową. Jeszcze wspomniałeś o udźcu. To byłoby jakieś takie wędliny. A powiedz mi, czy robiłeś salceson na przykład? Bo to jest troszeczkę z tym zabawy chyba.
Tak, no to jest, znaczy to nie jest jakoś tak szczególnie ciężkie, tak? Kwestia jest tylko tego typu, że elementy składowe to są tak zwane elementy podrobowe najczęściej, zwłaszcza w salcesonie czarnym, tak? Mhm. W salcesonie czarnym wykorzystujemy wiele elementów podrobowych, dzisiaj już rzadko wykorzystywanych. Kiedyś wiadomo, że jak się gospodarz tucznika doprowadzał do stanu zejścia ze świata żywych, to wykorzystywało się 100%. Wszystko, co się dało wykorzystać, wszystko było wykorzystane. Dzisiaj wiele z tych elementów przemysł zagospodarowuje na swój jakiś tam tajemny sposób. Mhm. I nawet ciężko jest takie elementy dostać, ale podstawą, zwłaszcza w salcesonie czarnym, podstawową trudnością w dzisiejszych czasach to jest krew, tak? Krew ciężko jest w postaci naturalnej dostać. Bardzo mało sklepów ją oferuje. Jeszcze można u znajomego rzeźnika, który się zaopatruje bezpośrednio w ubojni, a nie w jakiejś hurtowni mięsa, po znajomości z te kilka litrów krwi załatwić i potem ją podzielić na porcje i zamrozić.
I ona się ona się będzie nadawała do użycia?
Tak, tak. Krew mrożona jak najbardziej się nadaje do użycia. Ale musimy to pozyskać, że tak powiem, w trybie szybkim, czyli pan znajomy nam rzeźnik załatwia, my od niego z rana odbieramy, od razu to dzielimy, tyle ile zużyjemy, to zużyjemy i możemy trzymać w lodówce, resztę powinniśmy zapakować w takie porcje, jakie nam to będzie w przyszłości potrzebne i przechować. No jest też dostępna krew suszona, taki substytut. Ja póki co staram się z tego nie korzystać, bo mam jednak możliwości dotarcia do krwi naturalnej, ale dla tych, którzy nie mają, no to taka krew jest też jakimś wyjściem. No pozostaje oczywiście salceson tak zwany biały. No tutaj tej składowej nie mamy, a reszta to naprawdę żadna trudność. To jest kwestia tylko dobrania właściwych.
Dobrze, ale salceson to się ładowało, prawda? To jest ta otulina, to był żołądek, prawda? Czy, tak, no. Czy stosujesz żołądek, czy jakąś inną, nie wiem, tak jak w stosunku mówiłeś, opowiadać o tych parówkach czy kiełbasach, że można otulinę sztuczną używać?
Tak, no przede wszystkim tak, są elementy wędliniarskie, takie jak żołądek i jelita grube na przykład, też bardzo ciężko dostępne. Są oczywiście firmy, które je oferują, na pewno nie są to żadne sklepy internetowe, bo te elementy nie podlegają raczej wysyłkom, nie powinny być wysyłane, dlatego że one powinny całą swoją drogę przebywać w warunkach chłodniczych. I dlatego ciężko jest je dostać, rzadko który sklep to oferuje. Jeżeli ktoś ma taką hurtownię, jakąś wędliniarską, czy jakiś sklep, który jest wyposażony w takie elementy i w jego okolicach, to bardzo dobrze. Jeżeli nie, też sobie można poradzić. Jeżeli komuś zależy już na kształcie żołądka, to są takie osłonki wykonane z tkaniny, takie symulacje żołądka. To jest taka osłonka 3 kilo mieści Można w tym wykonać kindziuka, można w tym wykonać właśnie salceson. Mhm. Jest to osłonka tkaninowa. Tak naprawdę przy zachowaniu pewnych warunków ostrożności przy wyjmowaniu można ją od razu po wydobyciu takiej wędliny ze środka poddać czyszczeniu, praniu i wykorzystać jeszcze kilka razy. Mhm. Dlatego, że jej koszt tam jest właśnie gdzieś w okolicach u nas w kraju po 10, kilkanaście złotych. Więc przynajmniej jakby się udało 2-3 razy wykorzystać, no to ta strata finansowa jest mniejsza, ale można sobie oczywiście pozwolić na nią, jeżeli kogoś na to stać. Prostszą metodą jeszcze, bez zachowania tradycyjnego kształtu, jest gruba osłonka poliamidowa. Tak, salcezon jest wędliną parzoną generalnie, więc można ją do takiej osłonki, powiedzmy 90 mm poliamidowej, spokojnie napełnić i w tej postaci parzyć i po prostu mamy gruby, okrągły baton, ale to też jest salceson, tak?
Tak. Jeszcze wspomniałeś właśnie o parzeniu. Czy tutaj należy przypomnieć o tym, że parzenie to jest doprowadzanie temperatury wody do wrzenia, ale nie dopuszczanie do wrzenia. Dobrze mówię?
Dokładnie, dokładnie. To nawet jesteśmy dość daleko od wrzenia, dlatego że nie stosuje się generalnie temperatur parzenia wyższych niż 80 parę stopni dla niektórych elementów drobiowych. Tam temperatura dochodzi do 90 stopni, ale generalnie tak, generalnie jest ta temperatura w okolicach 80 stopni, kiedy trzymamy wodę. Tutaj żeśmy w ogóle nie wspomnieli, a jest to bardzo szeroki temat i myślę, że warto przynajmniej go zasygnalizować, tak, o takim urządzeniu, które się nazywa szynkowa.
O!
Szynkowa to jest powiedzmy forma garnka wyposażona w układ docisku, czyli jakieś tam...
Sprężynka jakaś, tak?
Taka sprężynka i dekielek dociskowy, tak? Różnego rodzaju konstrukcje są tych szynkowarów. Najbardziej popularne to są zwykłe, okrągłe, o średnicach tam około 10 cm.
Takie owalca, tak?
Takiego owalca, tak. I teraz to jest naprawdę niesamowite urządzenie, ponieważ można w tym wykonywać wędliny mielone, czyli pochodne kiełbas, można w tym wykonywać wędliny lite, czyli załóżmy karkówkę, schab, szynkę, tak? Jeżeli mówimy o wędlinie litej, powiedzmy takiej karkówce, tak, poddajemy ją procesowi peklowania. Ja polecam naprawdę długie okresy peklowania, dwutygodniowy, taki 14-dniowy okres peklowania powoduje to, że to mięso naprawdę jest kruche i ma wszystkie te walory, które można było z przypraw do siebie przyjąć, to na to ma i ma w takiej formie właśnie najbardziej najfajniej przyswajalnej. I to mięso się rozpływa w ustach. Tak. Więc takie długie okresy peklowania polecam. Można je oczywiście skrócić poprzez zwiększenie stężenia solanki, w której to robimy, poprzez nastrzyk. Staram się tego unikać, ale wiadomo, że bywają takie sytuacje, że nieraz nas zaskakują nasi znajomi czy goście, że będą za 2-3 dni i trzeba sobie poradzić. To wtedy też polecam jakieś naczynia próżniowe, gdzie można takie peklowanie przeprowadzić w podciśnieniu, tak, i to zdecydowanie przyspiesza, albo właśnie z nastrzykiem. Ale wracając do szynkowaru. Mamy taką wędlinę, która została zapeklowana. Wkładamy ją do szynkowara. Właśnie szynkowar wkładamy do gorącej wody i parzymy. Parzymy tak, jakbyśmy parzyli kiełbasę i tutaj ten proces parzenia trwa z reguły około 2 godzin. Jeżeli mówimy o tych standardowych szynkowarach, takich o masie od kilograma do 1,5 kg wędliny, jeżeli są szynkowary większe, to ten proces parzenia jest dłuższy oczywiście. I tutaj są dwie szkoły. Trochę wynika to z dezinformacji. Większość szynkowarów, zwłaszcza te okrągłe, są wyposażone w gniazda termometru, czyli żeby wbić termometr i mierzyć temperaturę w mięsie. Bardzo dobry pomysł.
Czyli taka dziurka.
Tak?
Taka dziurka, mówię, tak?
Taka dziurka, tak. Takie wręcz gniazdo jeszcze z pierścieniem podtrzymującym tarczę termometru. Pomysł jest bardzo dobry, pod warunkiem, że to jest szynkowar wykonany ze stali nierdzennej i wykonujemy bez tak zwanego woreczka separacyjnego, aha, bo wtedy ten woreczek termometrem przebijamy. Ale proszę pamiętać o jednej rzeczy, że my musimy także kontrolować temperaturę zewnętrzną. Zanim my się dowiemy, że z wodą, w której stoi szynkowar, coś się złego dzieje, mając wbity tylko termometr w środku, to może się okazać, że woda na zewnątrz ma temperaturę 95 stopni, a my w środku, mierząc tylko temperaturę w mięsie, ciągle o tym nie wiemy.
Tak.
Dlatego jeżeli stosujemy ten, nie tą metodę czasową, czyli że mierzymy, kontrolujemy temperaturę wody i parzymy na czas, tylko chcemy kontrolować temperaturę mięsa w szynkowarze, to powinniśmy stosować dwa termometry. Jednym kontrolujemy temperaturę wody otaczającej szynkowar, a drugim temperaturę mięsa w szynkowarze. I w ten sposób mamy karkówkę parzoną. Pyszna rzecz, naprawdę warto spróbować. A jeżeli chodzi o wędliny, które są właśnie kiełbasopodobne, to w najprostszy sposób to jest tak, że mielimy różne składowe mięsa, powiedzmy na oczku 8, przyprawiamy to takimi przyprawami, jakimi nam się podoba i nadajemy taki smak wędlinie, jaki tylko chcemy. Następnie wkładamy to do szynkowara, albo nie wkładamy, tylko trzymamy powiedzmy 24 do 48 godzin w lodówce, a jeżeli wkładamy do szynkowara, to powinniśmy tutaj zastosować woreczek separacyjny, dlatego że nawet najwyższej klasy producenci garnków różnego rodzaju ze stali nierdzewnej nie tak. zalecają długiego przechowywania żywności bezpośrednio w metalu. Tak.
Tak.
Więc jeżeli używamy taki specjalny woreczek do szynkowara, to możemy wyłożyć ten szynkowar tym woreczkiem, włożyć tą wędlinę na 48 godzin, już ścisnąć ją, sprasować i po 48 godzinach, a minimum po 24 rozpoczynamy proces parzenia. I mamy po generalnie 3-4 dobach od momentu, kiedyśmy rozpoczęli produkcję własny kilogram mielonki domowej, właśnie wykonanej za pomocą szynkowara, która ma taki smak, jak już my nadali. Jest bardzo proste urządzenie, bardzo fajne i tylko wyobraźnia nas ogranicza, co my w tym szynkowarze możemy zrobić. Bo do mielonki możemy wkładać grzyby, na przykład pieczarki, możemy wkładać paprykę, możemy wkładać ogóreczki, kukurydzki, jakieś tam pikle różnego rodzaju. Możemy wkładać jajko do mielonki, więc w rodzaju takiej parzonej pieczeni rzymskiej. Jeżeli robimy wędliny, na przykład ze schabu, ja robiłem schab ze śliwką, z figami, z żurawiną, nadziewam, po prostu w środku robię otwory i wkładam. Także jest ogromne pole do popisu, naprawdę bardzo, bardzo uniwersalne urządzenie, a stosunkowo niedrogie i też nie wymagające jakiegoś tam mocnego inwestowania w to, żeby wędliniarstwo domowe praktykować.
Dobrze, czyli generalnie polecasz to. Dobrze. Słuchaj, czy my możemy jeszcze, bo już audycja powoli kończy się, zbliża się ku końcowi, czy możesz jeszcze opowiedzieć o tym, jak robiłeś, to będzie ukłon dla wegetarian, o tym, jak robiłeś ser mozzarella z gościem. W ogóle, jak to się, no bo to mówię, że zaprosiłeś gościa, czyli ktoś miał jakąś większą wiedzę, tak? I cię nauczył w pewnym sensie, jak to robić, tak?
Serowarstwo ja z domu wyniosłem na etapie wykonywania, znaczy w ogóle przetwory mleczne, na etapie wykonywania takich rzeczy jak twarogi, i różnego rodzaju masełka. Dalej z domu wiedzy nie wyniosłem. Tą pozostałą wiedzę musiałem nabyć. No i ciągle się jeszcze edukuję, tak? To jeszcze się nie uważam za takiego, który w tym temacie mógłby jakoś szczególnie pouczać, ale wykorzystuję każdą możliwość, kiedy się mogę spotkać z kimś, kto posiada większą praktykę w tym temacie. No i tutaj temat serowarstwa był bardzo wiele razy poruszany na moim kanale, w sensie w komentarzach, tak, że ludzie wspominali, prosili tak. o tego rodzaju temat. No i mogłem go odsuwać oczywiście jeszcze w czasie, próbując samemu zasięgnąć tam większą ilość wiedzy, ale wykorzystałem taką możliwość, że kolega Krzysztof się zgodził, był akurat w tej okolicy i żeśmy rozpoczęli taką współpracę po to, żeby ten temat ludziom poszerzyć, ale głównie dlatego, że w wyniku takiego filmu powstaje bardzo wiele pytań, na które trzeba potrafić odpowiedzieć i na część oczywiście znałbym odpowiedź, ale na niektóre z nich niestety nie. Mhm. A on ma też i doświadczenie takie, że ma zaplecze w postaci laboratorium, w którym jego koleżanki pracują i potrafi też takie, na takie mądrzejsze i bardziej skomplikowane pytania także odpowiedzi udzielić, więc żeśmy to razem zrobili. No ser mozzarella jest generalnie bardzo prostym serem do wykonania, bardzo szybkim. Też jest film na ten temat, więc zapraszam do obejrzenia, ale że tak pokrótce powiedzieć, to musimy doprowadzić. Potrzebne nam jest oczywiście w najprostszym wykonaniu mleko krowie, mleko, które jest mlekiem albo świeżym, czyli bezpośrednio, pozyskanym od krowy, albo też mlekiem o niskim poziomie pasteryzacji, czyli tak zwane mleko, które nie posiada oznaczenia UHT, mleko świeże.
Tak.
Takie mleko możemy delikatnie wzbogacić chlorkiem wapnia. Poprawi nam to wydajność. Nie jest to składowa konieczna, ale poprawi nam troszkę wydajność tego sera. Następnie musimy wytworzyć skrzep, czyli potrzebna nam jest podpłuszczka serowarska. Jak wytworzymy skrzep i akurat w przypadku mozzarelli dość szybko się do niego dobieramy i oddzielamy go od serwatki, to po uzyskaniu i odciśnięciu maksymalnej możliwej w warunkach pracy ręcznej ilości serwatki formujemy z tego, w zależności od ilości mleka, z jakiej to robiliśmy, formujemy jakieś kulki albo jakieś inne bryłki, to już zależy wszystko od nas. Dobrze byłoby, żeby to było w miarę spójne. Nagrzewamy wodę do temperatury 75 stopni i te kawałki wkładamy do środka i wygrzewamy w tej wodzie. W trakcie tego wygrzewania zachodzi przemiana zarówno w strukturze sera, jak i pozbywamy się resztek jeszcze serwatki, które w serze są. Wykonujemy to w ten sposób, że musimy na chwilę z tej wody taki kawałek sera wyjąć i ugniatać go, rozciągać. Chodzi o to, żeby było uplastycznić. Tak? On na początek ma taką strukturę kaszy, a potem ta struktura kaszy zmienia się w ewidentną taką strukturę rozciągliwą, gumowatą. Tak?
Tak.
I to jest ten moment, kiedy uzyskaliśmy już mozzarellę. Tak? No, teraz ją trzeba odpowiednią ilość razy podgrzewać i rozciągać, wyciskać, formować, potem uformować z tego kulki i te kulki wykonać solankę, wrzucić do solanki i mamy własną mozzarellę domową. No, pyszna sprawa i bardzo prosty temat, naprawdę bardzo szybko to się robi. Trochę jest ten okres, kiedy my pracujemy z tą gorącą wodą. Tutaj mój kolega ma azbestowe łapki i potrafi to zrobić samymi dłońmi. Ja niestety nie mam takiej odporności, muszę wykorzystywać jakąś osłonę na dłonie. No jest to ten okres taki, gdzie trochę człowiek musi jednak przy tym garku spocić, bo i parująca woda w okolicy i gorące i te szybkie ruchy przy wyciskaniu. Ale to trwa krótko, a potem już jest tylko sama radość.
No pewnie, że tak, bo to jest, można w pewnym sensie powiedzieć, że no ser mozzarella, nie wiem, tak mi się wydaje, bynajmniej dla mnie, to ja pierwszy raz spotkałem się z tym serem, jak byłem na wycieczce we Włoszech i on chyba w Polsce tak na szeroką skalę spopularyzował się dopiero w latach 90. Wcześniej nie był tak popularny. I właśnie byłem zaskoczony, jak na twoim filmie można było zobaczyć, jak ten ser jest produkowany. No i ostatnim serem, o którym chciałbym, żebyś wspomniał, to jest ser feta, też moim zdaniem bardzo popularny, ponieważ wielu ludzi teraz sezon zaczyna się na nowaliki, to bardzo często właśnie, jeżeli gdzieś się idzie na grilla, to można spotkać taką surówkę, pomidor, cebula, sałata i właśnie ser feta w kostkach pokrojony do tego.
No tak, to też jest prosta sprawa. Tutaj do tego sera, czego też nie wspomniałem wcześniej, sery w ogóle dzielimy na sery tylko podpuszczkowe, tak?
No.
I to jest ten ser koryciński, taki na przykład jest typowy serem podpuszczkowym, ale też na sery, które wymagają udziału także odpowiednich szczepów bakterii, tak? I między innymi feta, czy też ser Gouda należą do takich serów, które wymagają ingerencji działania odpowiednich szczepów bakterii po to, żeby pewne procesy się miały szansę odbyć.
Dobrze, przepraszam cię na emocji. A gdzie takie rzeczy się kupuje? Te właśnie?
Oczywiście, no, to znowu się powołam na to w sklepach specjalistycznych, które oferują szeroko rozumiane wyroby domowe. No, jeżeli nie będziecie mogli znaleźć, zapraszam do mojego sklepu. Takie rzeczy są u nas dostępne, ale i w internet, i wujek Google wam pokaże wszystko, gdzie można co dostać.
Okej, tak? Dobra, w porządku. Czyli wpisujemy jakiś tam chemia do...
Nie, serowarstwo. Najlepiej.
Serowarstwo i tam wyjdzie w
cztery. Albo serowarstwo domowe, tak, i coś powinniśmy znaleźć. I ten.
Jasne.
I... W tym przypadku tutaj musimy podgrzać najpierw mleko do 38-40 stopni, tak? Dodajemy kultury bakterii właśnie do sery feta. Kilka minut później dodajemy podpuszczkę po to, żeby wytworzyć skrzep i jak przy pozostałych serach, przy mozzarelli bardzo szybko, przy takim korycińskim czekamy około 40 minut, godzinę, tak tutaj ten skrzep zostawiamy aż do następnego dnia. Tu po prostu chodzi o to, żeby też te bakterie miały czas na to, żeby swoją pracę wykonać. I po takich właśnie 6-8 godzinach ten skrzep musimy pokroić, musimy go oddzielić od serwatki. Przepraszam. I delikatnie go posolić, wypełnić nim foremki, pozostawić na okres jednej doby, około minimum 12 godzin po to, żeby odcisnęła się jeszcze reszta serwatki z tego, tak?
No.
No i potem musimy to wrzucić do solanki, tak? W trakcie tego odciskania to musimy użyć też troszeczkę siły mechanicznej. Jak to już ten serek jest odłożony do foremek, to jeżeli ktoś ma prasę, to może to wykorzystać za pomocą prasy, ale jeżeli nie, to tak jak pokazałem na filmie, wystarczą butelki wypełnione wodą. Taka masa powinna być tam nie mniejsza niż pół kilograma, nie większa niż kilogram. I taka domowej konstrukcji prasa jest wystarczająca po to, żeby odpowiednio ile serwatki odcisnąć. Potem jak uformują się w miarę niewielkie te kawałki sera feta, tak, bo jeżeli byłyby za duże, należałoby je pokroić na mniejsze, wrzucamy do przygotowanej solanki. Tą solankę też wykolejemy na bazie serwatki, którąśmy odzyskali. Można na bazie wody, ale najlepiej jest na bazie serwatki. I po dwóch dobach mamy swoją własną pyszną domową fetę.
To super. O kurczę, kopalnia wiedzy, dużo informacji, bardzo dużo informacji.
No poprześlizgnęliśmy się tylko po tematach, mając godzinę czasu, to możemy zostawić tylko wiele wypowiedzi niedokończonych, że tak powiem.
No dobrze, ja się bardzo cieszę. Bardzo Ci, Arturze, dziękuję za wystąpienie w naszej na antenie naszego radia. Da to na pewno do myślenia, moim zdaniem, i na pewno zainspiruje, mam nadzieję, że zainspiruje na pewno wielu naszych słuchaczy, odwiedzi sobie to Twoją stronę i obejrzy sobie. Jeżeli będą jakieś pytania, to no to możliwe, że jeszcze w przyszłości się spytamy i jakiś temat rozszerzymy, czy pogłębimy, czy bardziej detalicznie o czymś takim opowiemy.
Jeżeli będzie taka potrzeba, jestem do Twojej dyspozycji.
Super. To jeszcze raz bardzo Ci serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Cię i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.
Również dziękuję i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Okej, okay, dobrze. To już żeśmy zeszli z anteny. Dobra, Artur, to tak jak mówię, to dzisiaj nie, ale jutro to na pewno się audycja w postaci pliku MP3 ukaże na naszej stronie, także tam będzie można to jeszcze pobrać, co i jak. Jak się pojawią jakieś komentarze czy coś w tym stylu, to tak jak mówiłem, to ja będziemy w kontakcie. Jeżeli uznasz, że można, to ja chętnie się umówię za, powiedzmy, za miesiąc po prostu, żeby to, powiedzmy, było raz w miesiącu takie spotkanie. Ewentualnie, powiedzmy, jeżeli na Twoim kanale byłyby jakieś pytania i chciałbyś odpowiedzieć, to możesz zaprosić słuchaczy na antenę naszego radia, że wtedy czy mogą zadzwonić, czy mogą zadać jakieś pytanie i wtedy będziemy odpowiadać ewentualnie, jeśli by taka była potrzeba albo ochota Twoja.
Okej, okay, no zobaczymy, jak Twoi słuchacze zareagują na tym, na to, czy im się to spodobało. Do usłyszenia.
Bardzo Ci jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Ciebie, całą Twoją rodzinę i do usłyszenia.
No i dzięki, jak opublikujesz ten plik w postaci już takiej dostępnej online, to ja wtedy go powielę u siebie na mojej stronie, także pewnie więcej ludzi wejdzie go odsłuchać.
No, dobra. To dzięki, trzymaj się, cześć.
No hej, cześć.
No i to by było na tyle. I dziękujemy za gościa, za wszystko, co się wydarzyło. Fajnego, serdecznego. Do usłyszenia następnym razem.
Obieramy mleko.
I nadziewamy patyczki do szaszłyków.
Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami. I podgrzewamy 4 ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
Miksujemy przez 15 minut. Posypujemy to wszystko drobną, przetowaną wodą.
Do śniadania kroimy i podsypujemy sosem.
Smalujemy kurczaka
dużą ilością galaretki z łososia.
I mamy już pyszne pączki.
To wszystko mieszamy.
Czekamy, aż teraz wyjątki nam czas. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu.
Słuchaj dalej. a nóż widelec przyda ci się to w kuchni.